Deotyma, Jadwiga Uszczewska. Panienka z okienka, starodawny romansik. Czyta Marek Konopczak. Rozdział pierwszy. W kamiennym pierścieniu. Szedł sobie najspokojniej, powłócząc oczami po tych cudnych i cudacznych rzeczach, których może póki życia nie miał już oglądać, gdy znienacka ozwały się za nim wesołe przygrywania i szmery posuwiste, jakoby od nadciągającej ciżby. Obejrzał się, przystanął, a tu z bocznej przecznicy płynie orszak strojny z kapelą na czele. Przodem i dokoła, jak to zwykle w podobnych razach, wali tłum ciekawej gawiedzi. Wnet się też zrobiło tak ciasno, że pan Kazimierz musiał co prędzej ustąpić pod ścianę. Wprawdzie ulica nie należała bynajmniej do wąskich, ale jak wszystkie główniejsze ulice Gdańska, była z obu stron zastawiona dwoma szeregami dużych ganków, czyli raczej tarasów, które głęboko wrzynając się w jej koryto, szczupły tylko przepływ zostawiały dla jezdnych i pieszych. Oparł się więc o podmurowanie jednego z onych tarasów, a że był słuszny, mógł ponad głowami dobrze widzieć przyciąganie wesela, bo zaraz poznał, że to weselny orszak. Naprzód, po trzech rzędem, szli grajkowie dmący w trąby, piszczałki, fletnie i różne inne fujary, takie pokręcone, takie pozawijane, jakby jakieś świeciste węże. Potem szła gromada młodych ludzi, dość suto wyglądających, buty miękkie, lejkowato rozwarte. Ubiory obcisłe, o bufiastych rękawach, niby poszywane z pasów dwubarwnych, w podłóż popękanych i nasianych sterczącymi wypuszczkami. U jednych krezy okrągłe, u drugich już nowomodne, obwisłe kołnierze spadające na piersi we dwa trójkątne, koronkowe końce. U ramion krótkie płaszczyki, tak zwane wówczas półmancia. Na tym wszystkim kapelusze ogromne o wywiniętym skrzydle i kiściastych piórach. Jeden tylko pan młody nie miał pióra, miał za to inną ozdobę, która naszemu widzowi mile wpadła w oczy. Były to dwa malutkie, zieloniuchne wianeczki, wzajemnie w siebie zazierzgnięte, jakby dwa ogniwa łańcucha i przytwierdzone do główki kapelusza, gdzie tworzyły rodzaj kokardy mirtowej, a dla bystrych oczu hieroglif miłości. Za kawalerami szły panny także pod trzy rzędem. Ubrania ich pstrzyły się różnymi barwami, ale krój miał jeden nieodmienny, suknia sztywna, wciągnione floresowe wzory, z tyłu mocno powłóczysta, u dołu strefowana kilku pasamonami z ciemnych taśm kamelorowych albo z czarnego aksamitu. Naprzód w spódnicy spuszczał się długi, a wąski fartuszek, w domu zwykle płócienny, a od stroju rąbkowy, powiewny, jakby biała szarfa. Stanik twardy i długi, dosadnie zarysowywał utoczenie kibici. Rękawy, podobne do męskich, wydęte, rozporkami zatrzęsione, ściągały się u dłoni pod koronkowy mankiet, a z ramion tworzyły dwie wypukłe bańki, niby dwie podpórki mające podtrzymywać równowagę krezy. Ta ostatnia bywała najrozmaitszych rodzajów, czasem grubo rurkowana, a mała w obwodzie, czasem znów cieniuchna, ledwie troszeczkę falująca, a za to szeroka jakby tarcza. Z jej środka niby piskle z gniazda wystawała główka gładka i mydłkowata, bo przy krezie wszelkie bogatsze ufryzowanie stawało się niemożebnym. Głowa musiała być maleńką i okrągluchną, ażeby mogła poruszać się swobodnie w tej ciasnej, ostro prążkowanej kontrze. Toteż wszystkie włosy podczesywano w górę i zaplatano w jeden warkocz, którego kręgi ukrywały się z tyłu pod czarną aksamitną bramką lub pod czółkiem z różnobarwnych wstążek. Białogłowa, idąc do kościoła, zarzucała jeszcze na suknię płaszczek osobliwszy, a prześliczny. Kładł on się pod krezę, z którą stanowił niby jedną całość, uszyty po prostu w kwadrat z muślinu lub lekkiej wełny. Nie miał rękawów ani żadnych ozdób, tylko pod szyją był lekko zmarszczony i cały w podłóż karbowany, tak że kobieta szła spowinięta od stóp do głowy w jeden wielki, a miękki wachlarz. Czasem, gdy płaszczyk się odchylił, można było dojrzeć jeszcze inny szczegół cechujący ubranie ówczesnej gdańszczanki, na przykład cięgaturę, czyli ów sznur niedostępny, jakim się okręcała w pasie, a którego jeden koniec opadał na fartuszek, podczas kiedy drugi, opatrzony całym pękiem kluczyków, igielników, nożyczek i szydełek, wpuszczony był zazwyczaj do bocznej kieszeni. Na tym sznurze przewieszano też i facolet, czyli chustkę od nosa, gdy rączka strudziła się jej trzymaniem, a i chustka była wzorzysta, chwaścikami u czterech rogów zakończona i rączka schludnie zawinięta w rękawice o misternych wyszywaniach. Panowie i panny widocznie byli zadowoleni ze swojej strojności, bo szli z piersią wydętą jak u pawia, zerkając na przyglądające im się tłumy. Ale pan Kazimierz patrzył obojętnie. Podobnych strojów, mniej lub więcej wykwintnych, mógł co dzień widywać krocie. Podobny orszak weselny to w ludnym Gdańsku nie nowina. Dopiero za szeregami panien dostrzegł coś takiego, co go naprawdę zadziwiło. Coś tak nadzwyczajnego, że oparł obie ręce o czekanik, aby wspiąć się na palce i lepiej zobaczyć. Szła panna młoda między dwiema druhnami. Wszystkie trzy miały suknie z najprzedniejszej, białopłowej pawłoki, która jak wiadomo była uprzywilejowaną tkaniną szat koronacyjnych, a na sukniach płaszcze okrągłe, purpurowe, z gronostajowymi wyłogami u przodu, z bogatą klamrą u spięcia. I o dziwo, płaszcze te w górze nie wywijały się żadnym kołnierzem, ale były wszyte w obramowanie złote i wycięte kołem tak szerokim, że nie tylko szyja, ale i skrawek popiersia wykwitały z nich bez osłony.